zgodzicie się chyba ze mną, jeśli powiem, że dzieci mają dzisiaj bardzo trudne zadanie do wykonania, bo ja sobie dopiero jak było mówione, że mają narysować wagę i dwóch ludzi na tej wadze, zrozumiałem, że nie za bardzo to dla nich jest, chociaż nie wiem, może dla nich będzie to wykonalne, bo dzieci nie znają tej wagi, o której ja sobie pomyślałem. Podejrzewam, że być może widzieli gdzieś takie wagi, ale to nie jest waga elektroniczna, bo to na elektronicznej to myśl, którą będziemy chcieli dzisiaj przekazać, zdajecie sobie sprawę, jest niesamowicie trudna. Zresztą zobaczymy, co wymyślam, bo to może jednak coś twórczego będzie takiego zrobionego, że się to da. Poczekamy. Jedno z pytań, na które mamy odpowiedzieć, na którego chciałbym, aby może dzisiaj jako na samym początku odpowiedzieli, bo to zgodne jest z tekstem manny. Jest tam takie pytanie, za co jesteśmy zbawieni? Czy za wiarę, czy za uczynki, czy za miłość? Znamy odpowiedź, za co jesteśmy zbawieni? Za które z tych elementów? Za które z tych elementów jesteśmy zbawieni? O wszystkich tych elementach mówimy. Ale ja wam powiem taką bardzo prostą, oczywistą prawdę, chociaż może się nie będziecie spodziewali, że żadno z tych elementów nie jest potrzebne do zbawienia. Żadno. Ani miłość nie jest potrzebna do zbawienia, ani wiara, ani uczynka. Ani uczynki. Bo pamiętacie, że apostoł Paweł powiada w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale od 5 wersetu, pierwszym, że mówi, że tak, że Pan Bóg dał człowieka, który, bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. On tak brzmi, tak? Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie go miłowali, żeby czynili uczynki, żeby wszyscy ludzie byli wierzącymi, ale chce, żeby byli zbawieni. A ja wielokrotnie powiadam, że jeżeli Bóg coś chce, to w odróżnieniu od nas, to Bóg to może zrobić. I Bóg to zrobi. Bóg wszystkich ludzi zbawia. Zbawia niezależnie od tego, czy oni chcą, czy oni nie chcą. Bóg się nie pyta nikogo o zdanie. On chce ludzi zbawić i ich zbawia. Tylko możemy sobie wstawić inne pytanie. Czy wszyscy ludzie wykorzystają to zbawienie? Dlatego uważamy, że Pan zbawienie jest darmo, z łaski, z miłości Pana Boga do człowieka, z tego powodu jest zbawienie. A zbawienie to jest nic innego jak uwolnienie człowieka z grzechu. Bóg chce uwolnić człowieka z grzechu, tego co ciąży na człowieku. My to określamy jako grzechu pierworodnego, zdejmującego, tak zwane przekleństwo grzechu adamowego. I Bóg chce, żeby to przekleństwo zostało zdjęte, dlatego posyła Syna. Nie pyta się nas o zgodę, nie spytał się nas o zgodę. Powiedział, ja chcę Cię człowieku zbawić i Cię pokazać, że spróbuj sam dojść później do doskonałości. I to, co my się zastanawiamy, to, co żeśmy pokazywali z obozie, czy że trzeba opuścić pewne zwyczaje świata tego, że niektórych rzeczy nie należy czynić. Niektóre uczynki mają być w naszym życiu już przeszłością. Czytaliśmy o których to uczynkach, pamiętacie, w listu do Efezów, 2 rozdział od wersetu 1, że takimiśmy niekiedyś byli i niektóre rzeczy mają w życiu naszym być przeszłością. Ale to jeszcze nie jest zbawienie. Idziemy dalej, stajemy się ludźmi wierzącymi, ale wierzącymi również byli, jak powiadaliśmy, i Abraham, i Izaak, oni wierzyli, ale nie mogli dostąpić zbawienia, bo nie było naszego Pana i ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ich wiara na nic by się zdała, kiedyby Pan Jezus nie przyszedł. Chociaż byli bardzo silnymi wierzącymi. Pamiętacie, że Abraham jest nazywany ojcem wszystkich wierzących. To jest ojciec ludzi wierzących. Ale jego wiara by nic nie dała, kiedyby Pan Jezus nie przyszedł. Bo on by pomarł w grzechu adamowym. Bo on był też niedoskonały. W niedoskonałości został poczęty. Dalej mówimy, że wchodzimy na dziedziniec i to, do czego was bardzo mocno zachęcam, abyście oczyszczali swoje życie, żebyście omywali swoje uczynki, abyście starali się to, co jest na dziedzińcu pokazane, przestrzeganie boskiego prawa, przestrzeganie boskich przykazań. Bardzo ważnym elementem jest właśnie w naszym życiu przestrzeganie boskiego przykazania. To jest pierwszy krok. Pisze tak, tego nie rób, tego nie rób, tego nie rób. Wymienia to. Bardzo wiele jest przykazań napisane, nie rób, nie rób. I należy to przestrzegać. Z tym nie należy dyskutować. Tylko to, co was zachęcałem przez te parę dni, że to wszystko jest dane do sług. Słudze się ustala zasady. Wolno, nie wolno. Wypada, nie wypada. To słudze. Ale syn, do których ja was zachęcam, a w Biblii jest taka możliwość stania się Synem Bożym, weź wyżej na ślady Pana Jezusa, to on po prostu wie, że niektórych rzeczy nie czyni nie dlatego, że one są zakazane. Nie czynimy niektórych rzeczy dlatego, że są one zakazane, tylko dlatego, że na wzór Pana Jezusa niektórymi czynami się brzydzimy. My niektórą formą postępowania się brzydzimy. Dlatego bardzo rzadko bym powiedział tak, takie określenia, że no ja w tym złego nic nie widzę, dla mnie to jest nic złego, to wiecie, to co dla mnie jest złe, co dla mnie jest dobre, to z reguły nie człowiek ustala, tylko to zostało ustalone w Biblii. Ja chciałbym przypomnieć wam taki, bo mi się rano dzisiaj przypomniał taki przykład. Swego czasu jeden z braci naszych dawał takie przykłady odnośnie sumienia, że sumienie robi wyrzuty, ale że sumienia, powiedział, mogą być różne. Może być sumienie takie jak waga aptekarska, taka czuła, że pyłek tam, coś nie tak się zachowamy, nie tak spojrzymy, nie taki odruch zrobimy w kierunku drugiej osoby i to sumienie nam zrobi wyrzut, żeśmy się niewłaściwie zachowali, niewłaściwie pomyśleli. Ale mówił, że może być taka również waga jak waga kolejowa, na której wagon wjedzie, a jak człowiek wejdzie, to praktycznie ta waga nie za bardzo drgnie. Że niektórzy mają takie też i jego, mówi, sumienie nie potępia, bo on się nie czuje, że on coś złego zrobił, chociaż zrobi bardzo ciężkie przestępstwa, ale nie ma tego poczucia. Ja wam powiem tak jeszcze, dawał jeszcze inny przykład, że niektórzy przestępcy, on to korzystał, mówi, z przykładu złodzieja, że złodziej też ma swoje sumienie, sumienie złodzieja. I on mówił, że jedzie złodziej drogą, widzi okazję do tego, żeby coś ukraść, ale tego nie zrobił. Wraca do domu i sumienie robi mu wyrzuty. Ale robi mu wyrzuty z jakiego względu? Czemu tego nie? Była okazja i tego nie zrobił. I teraz bym powiedział, jakie sumienia chcecie mieć? Czy te czułe, dobre, zbudowane na boskich przykazaniach? Dlatego to może być regulowane, bo można nie regulować boskimi przykazaniami i wtedy będzie się miało sumienie takiego przestępcy. Ale regulowane na boskich przykazaniach i z tego, co Biblia uczy, czy takie sobie dowolne, że mniej sumienie wyrzutów nie robi, ja nic złego w tym nie widzę, to ja to będę robił. Nasze sumienie nie jest ludzi grzesznych. One musi być ciągle regulowane boskimi przykazaniami i do tego was zachęcam, abyście sobie regulowali to sumienie. Ja was tym niemniej zachęcam do wyższego stanu, do synostwa, że syn wie, co chce ojciec i czuje, myśli, odczuwa tak samo jak ojciec. Do tego pamiętacie, jak Pan Jezus bardzo często wypowiadał, że ja i ojciec to jesteśmy jedno. Co to znaczy jedno? Odczuwamy jedno, rozumiemy jedno, mamy jedność celów, jedność spojrzenia na różne zagadnienie? Bo my odczuwamy tak samo. Chociaż był na ziemi, chociaż był człowiekiem doskonałym, no w tym czasie już spłodzonym z Ducha Świętego, ale mówi, ja czuję tak samo jak ojciec. Ja wyższy stopień, nie tylko przestrzegania przykazania, który jest pierwszym elementem naszego życia, ale tego wyższego postrzegania, odczuwania takiego jak ojciec, to chciałbym, abyście zrozumieli, do tego się udawali, ale to jest, jak wspominamy tu już od paru dni, dopiero krok, który czyni się po ofiarowaniu swojego ciała, po ofiarowaniu swojego życia na służbę Panu Bogu. Mamy dzisiaj mówić na temat różnicy pomiędzy okupem a ofiarą za grzech. Najpierw może kilka słów, bo to nie możemy powiedzieć zbyt dużo. Pierwsza zasada, która należy ustalić, to jest, że grzech, że wszelki grzech to jest przestępstwo prawa Bożego. Jeżeli jest prawo Boże, to przestępstwo tegoż obowiązującego prawa jest grzechem. Że ktokolwiek nie zrobi to, co daje prawodawca, to jest grzech. Z reguły w narodzie żydowskim jest pokazane, że praktycznie, prawie za wszystkie grzechy można było złożyć ofiarę. Prawie, ale nie za wszystkie, jak sugeruje w samej wypowiedzi, nie za wszystkie. Bo wiecie uczynek Nadaba i Abiju, którzy zrobili rzecz nieprawidłową i Bóg ich zabił. Nie jest powiedziane, że złóżcie ofiarę, boście przestąpili prawo i ja was uratuję. Nie, Bóg ich zabił. Bardzo ciekawe. Inny przykład jest zbierający drwa. Pomyślał sobie, że on pójdzie w sabat zbierać drwa. Bóg daje przykazanie, pamiętacie, daje prawo, że sabat ma być święty i w sabat nie macie pracować, nie macie drew zbierać na opał, a on sobie powiedział, Bóg dał prawo, ale ja pójdę sobie na zajutrz, poszedł, prawdopodobnie to zaraz było na zajutrz, albo bardzo krótko, poszedł zbierać drwa. I była to taka niecodzienna sytuacja, że Mojżesz się pyta, no on złamał prawo, co my mamy z nim zrobić? On złamał prawo. No jaką ma złożyć ofiarę? Co on ma z sobą robić? Jak się ten człowiek ma zachować? I pamiętacie, że Pan Bóg powiedział, niech go całe zgromadzenie weźmie i ukamienuje. Nie ma. Czyli prawo nam pokazuje, że za niektóre grzechy nie ma ofiary. Za niektóre grzechy nie ma ofiary. Niektórzy komentatorzy Słowa Bożego podkreślają, że to są tak zwane grzechy demonstracyjne, względnie tak zwane grzechy z podniesioną ręką. Demonstracyjnie podniesioną ręką, że ja wiem, ale ja zrobię po swojemu. To za takie grzechy nie ma ofiary. My to bardzo może w naszej słownictwie, naszej społeczności, to podajemy, że to są za grzechy świadome. Że za grzechy świadome, czy może bardziej, za grzechy z premedytacją, bo to jest jeszcze świadomość nie tylko, ale z premedytacją, wiem, ale to zrobię, wiem, zrobię na przekór wszystkim innym. Pamiętacie, że była taka historia księcia izraelskiego, który wziął sobie niewiastę z córek madiańskich, wprowadził ją do namiotu i cały lud płakał. Całe tam jest powiedziane, zgromadzenie płakało, że on zrobił źle, zrobił coś takiego, czego nie należało zrobić. Czyli był zupełnie świadomy. I wtedy, pamiętamy, zabił go wnuk Arona, zabił go i tam jest powiedziane, że gniew pański został uspokojony. Po prostu nie, za tego typu, kiedy całe zgromadzenie płacze i mówi, że to jest źle, że tak nie należy robić, przeżywa, a ktoś mimo wszystko upiera się, pokazuje, że nie ma za to zapłaty. Ale jest inne określenie, ja nie będę powtarzał słów hebrajskich, bo nawet nie znam ich takich określeń, jak one powinny prawidłowo brzmieć, ale są słowa, które u nas jest przetłumaczone jako grzech hebrajskie, które oznaczają grzech troszeczkę częściowo świadomy, lecz wynikający ze słabości ciała. I już za taki grzech świadomy, wynikający ze słabości ciała, można było zrobić pewnego rodzaju ofiarę. To jakoś można było się ratować. Był sposób ratowania się i to jest przykład Dawida i Betseby. Bo jeśli się ktoś spyta, czy Dawid był świadomy, że przestępuje prawo Boże, no ja uważam, że był świadomy. Tylko, że w tym momencie nie zapanował nad swoim ciałem, pożądliwościami. Nie był w stanie zapanować nad swoimi pożądliwościami. I można, on ratował, prosił, pamiętacie Pana Boga, pokutował, jak do niego prorok przyszedł, umarło dziecko, ale on był zachowany. Czyli było pewnego rodzaju możliwość jakby złożenia takiej ofiary. Tak samo są słowa, które są przetłumaczone na grzech, czy jakieś przewinienie, bardziej przewinienie, czyli czyny powodujące winę, wynikające z nieświadomości istniejącego prawa, z przekroczenia prawa. Bardzo często wiecie, że ludzie łamią boskie przykazania, bo ich nie znają. W historii biblijnej to zostało pokazane przez grzech syna Saulowego, który przekroczył prawo swojego ojca, który powiedział, że dopóki Pan nie da zwycięstwa, to wy nie spożywajcie, bo takiego obkładam klątwą, prawda? A pamiętacie, że Jonatan ściągnął rękę swoją i jadł miodu, który znalazł, i winien wobec tego przyrzeczenia ślubu ojca był winien kary. Ale tam się lud za nim wstawił, bo powiedział, on tego nie wiedział. Przewinienie było, chociaż zupełnie nieświadome. I czasami takiego typu grzechy właśnie czynimy. Czasami popełniamy również czyny, które wynikają z nieostrożności, bezwiednie, i za nie również trzeba złożyć ofiarę. Taki czyn zupełnie bezwiednie, z nieostrożności, bez zastanowienia się, uczynił apostoł Piotr. Apostoł Piotr, który strofował Pana Jezusa i powiedział, że Panie, żadną miarą to na Ciebie nie przyjdzie. Pamiętacie, jak dziwi nas to nawet, jak bardzo ostro zareagował w tym wypadku, wydaje się, nasz Pan, mówi, idź precz, szatanie. Bo wiedział, że Piotr chce uczynić to z dobroci serca, ale myśli, które mu przekazują, to nie są myśli już jego, tylko myśli są z podszeptu szatana, żeby wstrzymana była jego ofiara. Czyli zauważcie, bardzo ważny element. Zewnętrznie pomiędzy grzechami bardzo często nie ma żadnej różnicy, zewnętrznie. Bo grzech zawsze jest grzech. Przestępstwo jest zawsze przestępstwo. Ale pierwsze, okoliczności, w których to jest robione, ten grzech, znajomość prawa, czy znam prawo więcej, czy znam mniej, i wpływ otoczenia jako trzecie, i następnie wrodzona słabość cielesna, rzutują o naszej odpowiedzialności. Chociaż zewnętrznie nie ma różnicy, ale przestępstwo jest zawsze przestępstwem, ale o winie, skalę winy określa właśnie wrodzona słabość, wpływ otoczenia, znajomość prawa i okoliczności. Wiemy, znamy to wszyscy bardzo dobrze, jeszcze do tych okoliczności, może sekundę się zatrzymam, to, że niektórzy ludzie, będąc sami, nie zachowaliby się w jakiś określony sposób, ale będąc w grupie, czy w tłumie, to się czasami określa, oni zupełnie wytwarzają tak zwaną trzecią osobowość. Oni nie są sobą. Oni zachowują się zupełnie inaczej. Pod wpływem otoczenia zachowujemy się niekiedy zupełnie inaczej, niż byśmy się sami w kontakcie z Panem Bogiem zatrzymali. Jak mamy kolegów, koleżanki, idziemy w wielkiej grupie, to czasami zachowujemy się tak, jak wiemy, że normalnie byśmy się nie zachowali, i o tym musimy pamiętać. Ofiary, które naród żydowski składał w przeciągu roku, które były dozwolone do składania i prawo przewidywało, to było za tak zwany grzech arcykapłana, wtedy zawsze tam był cielec, za grzech całego ludu, za grzech księcia był już inny, bo później będzie różnica w ofiarach. Wartość ofiary składane za grzech tych ludzi będzie zupełnie różna. Zwyczajnego Żyda, za grzech przemilczenia inne i nierozważnej przysięgi. Różne przyczyny. Zupełnie był zawsze grzech, ale ofiara była zależna od tego, czy to jest kapłan, czy to jest książę, czy to jest zwyczajny Żyd, ja bym powiedział taki szeregowy członek narodu żydowskiego, czy popełnił grzech, bo przemilczał, widząc, że coś jest nieciekawego robione, czy czyni pewnego rodzaju taką nierozważną przysięgę. W historii narodu żydowskiego jeszcze inny jest problem, to wam tylko, jeżeli sobie zapisujecie, to abyście sobie zanotowali, że były ofiary składane za grzech skalania się przy nieczystości, przy nieczystości, że przez, była nieczystość, której się można było dotknąć i było to oczyszczane krwią czerwonej jałowicy. Ofiary za grzech składane w czasie święta, na przykład w czasie Dnia Pojednania, i ofiary składane za uleczenie strądu. Zupełnie inny rodzaj. Nas interesuje to, co jest nam najbliższe, te ofiary, na które my mamy jakiś wpływ, które na nas oddziaływują. Że wszelki grzech właśnie to jest stan pewnego rodzaju świadomości, za której czasami pamiętamy, może być ofiara, a czasami po prostu ofiary być nie może. W narodzie żydowskim musicie pamiętać, że za ten sam grzech, ja wam tylko dam to na przykładzie, tu nie ma wersetu biblijnego, my moglibyśmy bardzo długo to udowadniać na podstawie trzeciej Księgi Mojżeszowej, zaczynając od rozdziału drugiego, mówiąc o grzechu różnego rodzaju grup społecznych narodu żydowskiego, pokazują, że kiedy przestępstwo popełnia arcykapłan, książę jest innego rodzaju żertwa ofiarna, a zupełnie innego rodzaju za te same przestępstwo jest popełniane, jest inna ofiara, kiedy zwyczajny członek rodzaju ludzkiego, narodu żydowskiego popełnia. I nawet jeszcze jest wyróżnione, że jak człowiek bardzo biedny, który nie jest w stanie dać odpowiedniej ceny, to zadośćuczynieniem za jego grzech będzie nawet wróbelek, gołąbiątko będzie oczyszczeniem za jego grzech. A nawet rzecz bardzo dziwna, jeszcze raz powtórzę, apostoł Paweł powiada, że bez przelania krwi nie ma oczyszczenia grzechu. Tak powiedział apostoł Paweł. Ale w narodzie żydowskim jest pokazane, że niektórzy ludzie nie są w stanie dać zadośćuczynienia za swój grzech, bo powiedział, że ci, którzy nawet wróbelka złapać nie mogą, czy gołąbiątko, to dadzą w ofierze za grzech garść mąki, że będą w ogóle tylko żałowali i jest to już wystarczające. Czyli na tym przykładzie, zauważcie, co powiedzieliśmy, dowodzi, że stan społeczny w narodzie żydowskim, funkcja, którą piastował, uposażenie, jakie miał, w tym możemy się dopatrzyć różnego rodzaju świadomości i odpowiedzialność względem prawa. Czyli odpowiedzialność jest zupełnie różna, nawet za ten sam czyn. A jeszcze jedną rzecz bardzo dziwną wam powiem, i to zostało również w Księgach Mojżeszowych tam pokazane w tych rozdziałach, że za identyczny czyn popełniony wobec człowieka jest jakaś określona ofiara, ale za czyn identyczny popełniony przeciwko rzeczom poświęconym Panu, oddanych na służbę Panu, rzeczom ślubowanym, czy rzeczom ofiarowanym Panu, jeśli by ktoś wystąpił, to mówi, oddasz określoną i do tego dodasz 20% ceny. Naddasz o 20%. I to nazywamy, że jest to cena, którą się określa jako zadośćuczynienie. Nie tylko, że dasz to, tylko dodasz 20 i dopiero wtedy będzie zadośćuczynienie. Czyli więcej niż w normalnych warunkach by się należało. Wtedy jest dopiero zadośćuczynienie. Dlatego nasza społeczność rozróżnia takie dwa zasadnicze pojęcia. Coś innego jest zadośćuczynienie za grzech. To jest jedno pojęcie i one może być przeróżne. I na przykładzie historii tych opisów starotestamentowych widać, że ofiara za grzech to jest zadośćuczynienie za grzech i ona może być zupełnie różna, a w niektórych wypadkach może być więcej, niż nawet była wartość danej ofiary, bo to było rzeczy poświęcone przeciwko Bogu. Uczynione, jeśli ktoś wystąpił przeciwko Bogu. Dlatego grzech przeciwko społeczności, przeciwko braciom, przeciwko prawdzie, przeciwko nauce Słowa Bożego, to jest bardzo wielka odpowiedzialność. Tam trzeba dużo większe dać zadośćuczynienie. My rozumiemy, że w Królestwie Bożym, w Królestwie Chrystusowym, a w naszych sercach już dzisiaj mają być respektowane prawa i normy boskie. Określamy to według tego tekstu manny, który powiedzieliśmy, że to musi być miłość zbudowana, że musi być miłość, ale zbudowana na sprawiedliwości. Niekiedy słyszycie takie zdanie, że miłość, która depcze sprawiedliwość, nie jest prawdziwą miłością. I dlatego określamy o Panu Bogu czasami takie zdanie, mówimy, że Bóg jest sprawiedliwy, ale i usprawiedliwiający, szukający usprawiedliwienia, żeby mógł być w dalszym ciągu sprawiedliwy. To cały system odkupienia przygotował, żeby mógł być sprawiedliwy, ale jednocześnie, aby mógł być usprawiedliwić. I celem działania Ojca, jak pamiętamy i w tym różnych okresach, nie jest ani wiek tysiąclecia, ani nie jest wiek Ewangelii. To nie jest celem. Celem Pana Boga, kiedy chce zaprowadzić swoje królestwo, jest wieki, są wieki przyszłe. I do tego, żeby ten cel mógł być zrealizowany, to Pan Bóg właśnie, żeby móc zaprowadzić to królestwo, żeby mógł być i sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym, to posłał swojego Syna, aby jego Syn złożył ofiarę. I w liście do Żydów w 10 rozdziale od wersetu 9, możemy sobie nawet te wersety teraz przeczytać. 10 rozdział od wersetu 9. Myśmy czytali już o tym. Wtedy rzekł: oto idę, aby czynił, o Boże, wolę Twoją. Znosi pierwsze, aby w które postanowił. Przez którą to wolę jesteśmy poświęceni? Przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. I tu zauważcie, na co wam już zwracałem uwagę, ale będę wam to powtarzał jeszcze przez parę dni, że tu jest przez ofiarę ciała. I wszelki kapłan stoi na każdy dzień służbę Bożą odprawując, jednak iż ofiary częstokroć ofiarując, który nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Lecz ten, jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy. Zauważcie, apostoł Paweł powiada, że jedną ofiarę ofiarowawszy za grzechy. Zapamiętajcie, jedna ofiara za grzechy, bo za chwilę wam powie, że złożył jedną ofiarę za jeden grzech. Tu jest napisane za grzechy, a jedna ofiara za jeden grzech, o czym za chwilę. Dlatego rozumiemy, że ofiara Pana Jezusa składa się z trzech elementów. I niekiedy się tak zastanawiamy w naszych wypowiedziach, czy powinniśmy się zastanawiać, o czym kto z nas mówi, jakie zdanie wypowiada, jaki temat porusza. Bo czy mówi na temat okupu, jak my określamy, ofiarę ciała, że to złożył w ofierze swoje ciało, ciało baranka było ofiarą okupową. I pamiętacie, jak w Ewangelii Jana, dla porównania wam teraz dam ten tekst, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, przeczytamy sobie, i gdzie jest opisany chrzest Janowy, pierwszy rozdział, werset 29, to mówi tak. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa, idącego do siebie i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie powiada, że gładzi grzechy świata, tylko gładzi grzech świata. Baranek gładzi grzech świata. A cały czas wspominaliśmy, że ten cielec gładzi grzechy świata. A to jest to samo. Bo ofiara baranka przedstawia ofiarę naszego Pana i ofiara cielca również przedstawia ofiarę naszego Pana. I w jednym wypadku Biblia mówi, że baranek gładzi grzech świata, ale cielec gładzi grzechy świata, bo cielec jest elementem ofiary za grzech, którego krew była wnoszona do świątnicy najświętszej, tam dalej, a baranek jest, pięknie przedstawia codzienną ofiarę naszego Pana, tak zwaną ofiarę okupową, którą Żydzi jako pierwsze zaczęli składać w Egipcie, że na podstawie ofiary baranka cały naród żydowski wyszedł z niewoli grzechu i śmierci. Ale później mieli całą liturgię zbudowaną do tego, żeby się uwalniać z tak zwanych grzechów codziennych, które im się ich spotykały. Drugie, czyli pierwsze jest okupu, ciało baranka jest okupem. Drugie, Pan Jezus złożył ofiarę za grzech. Bo do ofiary za grzech, do okupu, jak wiemy, nie trzeba było cierpienia. A Pan Jezus przez 3,5 roku cierpiał, składał, pił kielich cierpień i to określamy, że należy do ofiary za grzech. Bo do złożenia okupu, jeszcze raz powtarzam, niepotrzebne było cierpienie naszego Pana. Tam jest powiedziane, że do tego kielicha nalewa mi kto? Ojciec. Ojciec mi nalewa do kielicha, kielich, który ja piję, pić muszę, bo ojciec mi do niego dolewa. Bo ojciec wie, ile mi na mnie sprowadzi doświadczeń, cierpień, bo ile tej wartości ofiary będzie potrzebne. Trzeci element, kiedy czasami określamy jako ofiarę Pana Jezusa, bo czasami mówimy ogólnie, Pan Jezus złożył ofiarę i żeby wiedzieć, że do Jego ofiary również należały nauki czyszczące do oczyszczenia ciała, wszelkie nauki służące do oczyszczenia ciała, nauki, które służą do oczyszczenia ducha, jak również proroctwa. Pan Jezus powiedział bardzo wiele proroctw i to jest to coś, co daje nam życie. Bez tych nauk, pierwsze bez okupu, odkupienia, zdjęcia przekleństwa grzechu adamowego, następnie bez zasługi, która nas usprawiedliwia, czyli wyjednuje nam całą, ciągłą społeczność z Panem Bogiem. Trzecie, jako wskazówek, które nam Pan Jezus użyczył, jak żyć, jak postępować, jak się zachowywać, nasze zbawienie byłoby niemożliwe do zrealizowania, żeby tych trzech elementów nie było. Jeszcze raz powtórzę. Ktoś by mógł pomyśleć tak, jakby była złożona tylko i wyłącznie okup. Okup jest wszystkim. Okup jest najważniejszy, czasami mówimy, ale jakby tylko był złożony okup, przekleństwo grzechu adamowego zostałoby zdjęte. Człowiek by z grobu został zbudzony. Ale nie mając przewodnika, który by dał mu rady i wskazówki, jak ma żyć, jak ma postępować, jakby nie miał wodza zbawienia, tego, który go poprowadzi, będzie mu wskazywał, co jest dobre, a co jest złe, człowiek ten prędzej czy później by również popadał w grzech i przestąpiłby nieświadomie, tak jak zauważyliśmy. On by mógł nieświadomie, nie chcąc, ale nieświadomie przestąpić boskie prawo, a boskie prawo by go znowu skazało na śmierć. Dlatego trzeba, aby wodza zbawienia i Kościoła, ale i całego rodzaju ludzkiego uczynić Panem Wielkim, żeby Jego nauczyć posłuszeństwa, żeby On mógł złożyć ofiarę za grzech, w tymże czasie, aby się mógł rozwijać jako nowe stworzenie, a później jako głowa nowa stworzenia, żeby mógł przeprowadzić proces naszego zbawienia. Najpierw proces zbawienia Kościoła, że doprowadza, uczy, wskazuje, daje nam różnego rodzaju elementy, które są w życiu naszym z Jego ofiary potrzebne, jak również daje czasami proroctwa, omywa naszego ducha, omywa nasze ciało, zależnie od potrzeby. Czyli zdejmuje przekleństwo, omywa nas grzechów codziennych, jak się odwołujemy przez zasługę. Wiele naszych modlitw się zaczyna tak, prosimy Cię w imieniu Jezusowym, przez imię Pana Jezusa. To pamiętamy, że prosimy przez to, nie że brzmienie imienia Jezus, tylko przez to, co Pan Jezus uczynił dla naszego dobra i dlatego, żebyśmy my mogli otrzymać życie. Brak zrozumienia tejże różnicy, teraz Wam powie taką dla mnie przynajmniej bardzo taką przykrą rzecz, że brak zrozumienia różnicy, że jest w ofierze Pana Jezusa, że ta ofiara dzieli się na takie trzy elementy. Jedna ofiara dzieli się na te trzy elementy. Okup, ofiara za grzech i nauka skutkuje takimi wynikami. Brakiem zrozumienia udziału nowego stworzenia w ofierze za grzech. Bo się myśli tak. No jeżeli jest to ofiara doskonała, święta, niewinna, Pan Jezus złożył swoje doskonałe człowieczeństwo w okupie, to my takiego czegoś zrobić nie możemy. Po prostu nie możemy. I jest to w tym znaczeniu, dotąd jest to bardzo logiczne postrzeganie. To jest słuszne, bo w tym nie możemy mieć udziału. Ale możemy mieć udział w tym drugim elemencie, w tym cierpieniu, które Pan Jezus cierpiał, a które nie musiał cierpieć, aby był złożony Kościół. I po to było potrzebny cały ten proces, pamiętacie dziedzińca, co wam przedstawiałem, te usprawiedliwienie przepisane, które później wchodzi usprawiedliwienie rzeczywiste, że mając takie usprawiedliwienie rzeczywiste, naprawdę omycie nas grzechu, to my na wzór, nie tak jak Pan Jezus, ale na wzór Pana Jezusa, składamy nasze ciała ofiarą żywą, ale korzystając z ofiary naszego Pana. Pan Jezus niczyjej ofiary nie korzystał, ale my korzystamy z Jego ofiary, czyli na podstawie ofiary Pana Jezusa my możemy składać naszą ofiarę, którą On wcześniej nam usprawiedliwił. Dlatego wszystko jest w Nim, przez Niego, dzięki Niemu i nie ma tutaj niczego takiego, co by mogło trącić tym, że chcemy obniżać wartość ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo wiele osób przez to, że nie widzi potrzeby ofiary za grzech, że co daje ta ofiara za grzech, że daje podstawę błogosławieństw, łaski, nie widzi podstawy do restytucji. Bo ktoś, kto nie widzi, że jest udział Kościoła w ofierze za grzech, niekiedy myśli, że no po co jest restytucja? Umarł, zbawił, wstajemy i możemy żyć. To nie jest tak, że umarł, prawda. Że zbawił, prawda, ale sami bez stosownego procesu restytucji nie doszlibyśmy do życia. Ja to mówię świadomie, że naszego procesu restytucji również, chociaż jesteśmy przyzwyczajeni, że restytucja będzie się odbywała w czasie wieku tysiąclecia, czyli naprawienie będzie się odbywało w czasie wieku tysiąclecia, a restytucja to nic innego jak odbudowanie starodawnego zniszczenia. To, co zostało w Adamie zniszczone w raju, to jest odbudowanie tego. Tego, co zostało zniszczone, to jest restytucja. Ale taką restytucję my mamy przejść. Może już nie na podstawie doskonałych uczynków, bo doskonale postępować nie możemy, ale ja już wam tu któregoś dnia powiedziałem, że my przechodzimy restytucję na podstawie naszej wiary. Że nasza wiara ma być tym motorem napędowym do tego, żebyśmy szlachetne i pobożne życie prowadzili. Że mamy, na ile od nas zależy, mamy stawać się lepszymi ludźmi. Tylko, że my nigdy nie dojdziemy do doskonałości zupełnej. Dlaczego, Łukasz? Myślałeś? Dlaczego nie dojdziemy sami? Bo jesteśmy niedoskonali, no tam też będą niedoskonali. Ale dlatego, że nam przeszkadza szatan i warunki są niedoskonałe. Czyli my nie możemy dojść, bo mamy te dwie przeszkody. Jednym z podstaw, pamiętajcie, jedną z podstaw zaprowadzenia i restytucji tego, co daje ofiara okupowa, jest te warunki rajskie. Warunki. A w raju po prostu tego okresu kuszenia szatana po prostu wcześniej nie było. Tak samo człowiek w tysiącleciu nie będzie kuszony przez przeciwnika Bożego. Później zostanie pokuszony dla pewnego rodzaju próby, jak również będą warunki doskonałe, będą mieli przyjaciół, bliskich, braci, którzy tak samo jak oni będą się chcieli oczyszczać ze wszelkich zmazy ciała. Tak jak powiedzieliśmy, ofiara za grzech to jest zadośćuczynienie. I zadośćuczynienie było zależne od świadomości, od tych elementów. Od tego stanu społecznego. Od tego było zależne zadośćuczynienie. Było większe lub mniejsze za identyczny grzech. I wtedy zawsze istnieje to słowo zadośćuczynienie. Czasami trzeba było dać 20% więcej. I to jest zadośćuczynienie. A okup to jest cena równoważna. Dlatego to, co dzieci w naszym wyobrażeniu powinny narysować, to jest tą wagę z tymi szalkami, którą wisi waga i na jednej stronie Na jednej tej tacy tej wagi, to jest potocznie nazywana, ja wam mogę powiedzieć, w handlu, w tym środowisku, w którym ja się jakoś tam znajduję, to jest, tą wagę nazywają twoje moje. To jest twoje moje. Tak to nazywane. To jest twoje, to jest moje. To jest, tak ona jest określana. Ona jest niesłychanie czuła. Bo cokolwiek delikatnie przeważy, ona już reaguje. Bardzo jest czuła. I na takiej wadze, którą miarą jest właśnie sprawiedliwość, stanął z jednej strony Adam, ale Adam nie po grzechu. Pan Jezus nie odkupuje grzech Adama, tylko odkupuje doskonałość Adama utraconą. Doskonałość utraconą. Czyli Adam był doskonały i Pan Jezus również był jaki? Doskonały. Była między Adamem a Panem Jezusem przed grzechem waga stała na równi. Adam, zauważcie, grzeszy. Możecie na mnie patrzeć. Adam grzeszy i obciążony grzechem, waga jego strona obniża się w dół. I wtedy co zrobić? Tu nie można dołożyć. Boski wyrok, że Adam zgrzeszył, jest powiedziane, pamiętacie jak brzmi? Umierając śmiercią umrzesz. Czyli boski wyrok jest jedyny i jest ostateczny. Mam pytanie, zastanawialiście się, czy kiedykolwiek Pan Bóg zmienił zdanie? Znacie sytuacje, w których Pan Bóg zmienił zdanie, kiedy wydaje wyrok? No, historie być może by się takie podobne znaleźli, ale gdzie jest sprawiedliwy wyrok, Pan Bóg nie zmienia zdania i nigdy nie zmieni zdanie co do czynu Adama. Nie przyjdzie nigdy taki czas, że Pan Bóg powie, nie, to co Adam zrobił, to było dobre. Nigdy nie zrobi, takiego czegoś Pan Bóg nie uczyni, ani w wiekach przyszłych nie powie, że Adam się dobrze zachował, bo grzech Adama na wieki wieczne pozostanie grzechem. Dlatego wierzymy, że Adam, ta wina, która ciąży na Adamie, jest winą wieczną, czyli Adam umarł śmiercią wieczną, której nie można uratować. Ale jest, Pan Bóg jest bardzo mądry i wie, że zmienić zdania nie może. Ale co można zrobić? Ten, który był równoważną ceną dokładnie taki sam jak Adam, może tą swoją doskonałość oddać Adamowi. Oddać z powrotem Adamowi. I na tej podstawie Adam może być przywrócony do życia. Ale do życia również zostaje przywrócony, obciążony różnego rodzaju niedoskonałościami, które nabył w czasie swojego długiego życia. Zauważcie, jedno przekleństwo zostaje zdjęte, to przekleństwo wieczne za grzech pierworodny, bo okup to mu gwarantuje, ale to przekleństwo, które na nim ciąży za jego różnego rodzaju nieporozumienia, winy, przestępstwa, kiedy prawdopodobnie przez te 900 lat jeszcze mu się przytrafiały, też należy je zmazać. I do zmazania tego rodzaju przestępstw jest potrzebna ofiara za grzech. To są potrzebne cierpienia Jezusa, które to cierpienia są kielichem błogosławieństw dla rodzaju ludzkiego. My często cytujemy taki tekst z listu do Żydów z 12 rozdziału, żeśmy przystąpili do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiące niż krew Ablowa. Bo krew Abla woła o pomstę, o sprawiedliwość. A krew Pana Jezusa woła o przebaczenie dla człowieka. O przebaczenie dla człowieka. Nie daje, ona zmazuje, po prostu zmazuje grzech człowieka, jeżeli człowiek w niego uwierzy i uda się w ręce boskiej sprawiedliwości, żeby się tam znaleźć w społeczności z powrotem z Panem Bogiem. Pan Jezus jest to cena równoważna za Adama doskonałego. Odkupuje to, co Adam stracił. Umiera śmiercią wieczną, tak samo jak Adam. Śmierć Pana Jezusa, kiedy zastąpi Adama w raju, będzie śmiercią wieczną jako istoty cielesnej, jako człowieka doskonałego. Ożywiony Pan Jezus dlatego zostaje duchem. Zauważcie, Pan Jezus jak zostaje wzbudzony z grobu, kiedy zmartwychwstał, to nie wierzymy w tak zwane ciała zmartwychwstanie. Prawdopodobnie słyszeliście kiedykolwiek już takie określenie, w ciała zmartwychwstanie. Nie, my nie wierzymy w ciała zmartwychwstanie, że Pan Jezus zmartwychwstał jako fizyczny człowiek, tylko że został ożywiony duchem. Bo jego ciało staje się okupem za Adama. On żyje odtąd jako istota duchowa. A żeby żyć, jako istota duchowa, to musiał się przez 3,5 roku rozwijać jako istota duchowa. Musiał cierpieć, uczyć się posłuszeństwa, co chyba 2 dni temu wspominaliśmy. On uczył się posłuszeństwa na wyższym poziomie, żeby móc się narodzić jako istota duchowa. Bo inaczej by się nie narodził jako istota duchowa, tylko dalej jako cielesna. Jakby się jako cielesna, to Adam by nie dał, po prostu nie miałby żadnej szansy. Co daje okup? Definicję może takie spróbujmy sobie powtórzyć jeszcze raz. Poprzez przyjęcie wyroku uwalnia nas ze stanu śmierci. Poprzez przypisanie uwalnia nas ze stanu śmierci. Przywraca do życia. Okup przywraca do życia. Pamiętacie, że Pan Jezus jeszcze przed końcem swojej ofiary to kiedyś powiedział taką dziwną rzecz, kiedy powiedzieli, że kiedy Łazarz zachorował, mówili mu, że zachorował, on odczekał, poczekał aż umrze. Pan Łazarz umarł, on później wspomina, pójdziemy, bo Łazarz, i tam jest powiedziane, że Łazarz śpi. Że Łazarz śpi, mówi. No jak śpi, to będzie co? Zdrów będzie, bo sen jest objawem ponoć powrotu do zdrowia. Ja wtedy Pan Jezus mówi jeszcze raz, on umarł. Na wasz sposób to on umarł, ale od chwili śmierci naszego Pana, od chwili tego, że on odkupił rodzaj ludzki, złożył za rodzaj ludzki w Adamie, złożył okup, to śmierć człowieka jest nazwana snem. To jest sen. Oni tylko śpią, czekając na wzbudzenie. Pan Jezus kupuje ludzkość na własność na okres 1000 lat. Na czas wieku 1000-lecia, a przy końcu 1000-lecia rodzaj ludzki udoskonalony odda w ręce boskiej sprawiedliwości. Czy trzeba było cierpieć? Jeszcze raz. Przeżywać różnego rodzaju zniewagi, urągania, biczowania, krzyż. Jeżeli okup nas uwalnia z przestępstwa grobu i stwarza warunki do restytucji, to darem ze strony Pana Boga i Pana Jezusa dla ludzi jest właśnie nic innego jak okup. Pamiętacie, ja nie będę już tych tekstów odczytywał, ale bo już wam je kilkakrotnie czytałem, Ewangelii Jana w 6 rozdziale, werset 48, że prawdziwy dar, który ja daję, który Ojciec wam dał, to jest ciało moje. To jest ten prawdziwy dar, który mógł dać wam Ojciec. Nie musiał, ale chciał, bo On was chciał zbawić. Bóg chciał was zbawić. Dlatego nie ma pytania, czy przez wiarę, czy dzięki wierze, czy dzięki uczynkom, czy dzięki miłości. Dzięki woli Ojca jesteśmy zbawieni. Te elementy jedynie musimy po prostu dodawać do naszego życia, aby współpracować, bym powiedział, z Panem Bogiem w procesie naszego zbawienia. Bo tak jak wiele elementów, jak i poświęcenie, o którym mówiliśmy, że składa się z 2 etapów, tak samo zbawienie składa się z 2 etapów, bo jest jedna część, etap, który jest od nas niezależny, zbawienie ze strony Pana Boga, że On nas uwolni, a potem, że sami z siebie musimy przy pomocy naszego Pana Jezusa Chrystusa wyprowadzić z niedoli grzechu i śmierci. Najpierw być uwolnieni z potępienia adamowego, a następnie oczyszczać się ze wszelkiej zmazy ciała, w wypadku nowego stworzenia również zmazy ducha. Ja nie wiem, która jest godzina, bo ja zegarka nie dostałem. Proszę? Jeszcze chwilę, tak? Powróćmy jeszcze raz na moment do starotestamentowych tych grup do grzechu. Grzech jednostki, pamiętajcie, że o wielkości ofiary decydował stan społeczny, kapłan, książę lub lud. Czyli o wielkości ofiary decydował kapłan, a tu mówimy, tu była cena równoważna. O cenie okupowej zadecydował to, kim był, co miał Adam. Adam był przed zgrzeszeniem. Adam, tak samo jak Pan Jezus, był niewinny, niepokalany, odłączony od grzechu. Jeszcze raz powtórzmy. Adam przed grzechem był odłączony od grzechu, niewinny był, niepokalany, był doskonały, był sprawiedliwy. Taki był Adam. I to stracił. Dlatego musiał przyjść Pan Jezus w podobieństwie grzesznego ciała. Na wzór właśnie Adama. Urodzi się tak samo jak Adam. Stać się człowiekiem. I pamiętacie, jak byście czytali rodowody do tyłu. Do tyłu wracając, to rodowód kończący się na Adamie doprowadza tam do takiego jednego ostatniego zdania. Pamiętacie to ostatnie zdanie? Że Adama, który był Boży, albo Syna Bożego. Adam, Syn Boży. Adam, Syn Boży. A czytając rodowód Pana Jezusa, dochodzicie jak? Który też był Syn Boży. To też był Syn Boży. Do tej pory na ziemi było dwóch Synów Bożych. Adam doskonały to był Syn Boży i Pan Jezus doskonały to był Syn Boży. My jesteśmy usynowieni dzięki ofierze okupowej i ofierze za grzech naszego Pana Jezusa Chrystusa. My jesteśmy usynowieni, przywróceni do stanu utraconego. Synów było dwóch. Jeden stracił, drugi miał. Ten drugi oddał za życie tego pierwszego. To jest cała filozofia okupu. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak rzecz trudna. Wręcz bym powiedział, dosyć prosta. Można to zrozumieć, że ktoś coś ma, jakąś wartość i ktoś mu swoją wartość odda, dlatego żeby go przyprowadzić do pewnego rodzaju uwolnienia. Wracamy do tego grzechu jednostki. Tak jeszcze raz powtarzamy. Grzech jednostki to jest stan społeczny, decydował o wielkości jego grzechu, jak również to, że okoliczności, warunki, słabości wrodzone, niewrodzone, to wszystko decydowało o naszej winie. Dlatego, wiecie, nam jest bardzo trudno teraz, przychodząc do naszego życia, ustalić zadośćuczynienia za nasze przewinienia, które popełniamy od chwili ofiarowania. Bo my nie jesteśmy w stanie ocenić skali naszej odpowiedzialności. Jeszcze raz powtórzę, nie jesteśmy w stanie ocenić skali naszej odpowiedzialności. Tą skalę odpowiedzialności może ocenić tylko doskonale i sprawiedliwie Pan Bóg. Bo On wie, co wiemy, a dodam jeszcze jedno zdanie, co wiedzieć moglibyśmy, gdybyśmy troszeczkę wysiłku zrobili. Bo czasami człowiekowi się tak wydaje, najlepiej nic nie wiedzieć, ja nie wiedziałem. Czasami dzieci się tak usprawiedliwiają. Wam się zdarzyło coś takiego usprawiedliwić, ja nie wiedziałem? No, mnie się zdarzyło, prawda? Tak się usprawiedliwiają. Ja nie wiedziałem. Jestem wolny, bo nie wiedziałem. Ale co zrobiłeś, aby wiedzieć? I Pan Bóg nas sądzi według tego, co wiemy i co wiedzieć moglibyśmy, gdybyśmy troszeczkę dołożyli starań. Bo niektórzy starając się nawet, bratelstwo, Pan Bóg wie, że niektórzy nie są w stanie niektórych rzeczy zrozumieć i niektórzy, bo mają sumienia być może zbyt bardzo skaleczone i to tylko Pan Bóg może ocenić. Pamiętacie, że święty apostoł Paweł to powiada, że ja i samego siebie nie sądzę, bo ja nie wiem, gdzie jest granica moich możliwości, jak wysoko ja się mogę wznieść, dlatego ja samego siebie nie sądzę. Dlatego my mówimy, że okoliczności, wpływ otoczenia, znajomość, wrodzona słabość, to decyduje, tylko że my nie mamy tej miary do mierzenia. I my się mamy ze swojej strony, tak jak to powiadamy w naszej społeczności, uczynić 100% Dawid czego? Mamy uczynić 100% naszych możliwości. Mamy 100% naszych możliwości, nie jest 100% boskiej doskonałości. Pamiętacie, że jest takie określenie. To jest bodajże w proroctwie Ezechiela, raczej na pewno w proroctwie Ezechiela, chyba, ale mówi, tam jest wymieniony Noe, Dawid i Enoch chyba, jeśli dobrze pamiętam, że to byli mężowie sprawiedliwi w rodzaju swoim. No i jak mogą być sprawiedliwi w rodzaju swoim? Jak mogli być sprawiedliwi? Na ile człowiek niesprawiedliwy może być sprawiedliwy w rodzaju niesprawiedliwych, to oni byli. Czyli oni osiągnęli 100% swoich ludzkich możliwości jako istoty niedoskonałe. Nie mieli 100% boskiej doskonałości, tylko tego, co może osiągnąć człowiek niedoskonały pod potępieniem grzechu Adamowego. I do takiego wzoru my się mamy udawać. Dlatego, że nie wiemy, ile możemy, to do takiego stanu właśnie mamy się oddawać, żeby kiedy następowało takiego rodzaju przestępstwo, abyśmy starali się ze swojej strony dać jak największe po prostu zadośćuczynienie za nasze grzechy. Każdy z was musi pomyśleć, wiecie, że jest zupełnie coś innego, o czym bym chciał wam już na zakończenie powiedzieć, bo nie chcę wam za dużo informacji tu przekazać, że jest zupełnie coś innego. To, co mówimy, co o tym kapłanom i lewitom, bo o nas mówimy, którzy i kapłani, i lewici, którzy, kiedy się zdarza pewnego rodzaju nieczystość, że mamy złożyć w ofierze coś Panu Bogu, ja określam specjalnie coś Panu Bogu, bo co my składamy za nasz własny grzech? To my musimy, zauważcie, zadecydować. Tam prawo żydowskie decydowało, że będzie albo samica z koźląt, albo samiec z barana, zależnie od sytuacji, bo to nie jest dokładna wypowiedź. To było wszystko zależne. Tam było prawo zadecydowało. Za nas musimy sami dać zadośćuczynienie za grzechy, które popełniamy. Bo z reguły to bywa tak. Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Prosimy Cię, Panie Boże, przebacz w imieniu Jezusowym. My Cię o to prosimy. I jest to jak najbardziej prawidłowe. Ale ja uważam, że tak samo jak rodzaj ludzki w tysiącleciu będzie przyprowadzał pewne dowody swojego żalu. Pamiętacie, co powiedział Jan Chrzciciel Żydom, którzy przychodzili do Jordanu? Nie wszystkim Żydom, ale niektórym Żydom. Bracie Daniel, masz tam ten werset? Że co powiedział Żydom? Przychodzicie, chrzcicie się chrztem pokuty i przynoście co? Owoce godne pokuty. I ja, moi drodzy, ja wam dzisiaj nie powiem, co to są owoce godne pokuty. Bo ja nie wiem, jakie one są w waszym życiu. Prawda? Ja nie wiem, jakie. Ja powinienem wiedzieć, co ja powinienem zrobić, co jest pokutą za moje grzechy, które ja popełniam po czasie uwierzenia w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo popełniamy. I co to są te owoce godne pokuty? Żebyśmy chcieli. To nie znaczy, że nam się uda. To jest nieprawda. Nam się nie uda, ale te chęci mają w nas być, że coś, Panie Boże, zrobić takiego, żebym Ciebie mógł przeprosić. Ale chyba trzeba mieć, Natan, do tego przekonanie, że się źle zrobiło, prawda? No, jeżeli się ma to przekonanie, że się źle coś zrobiło, no to człowiek chce no jakoś wyrównać. No powinno w sercu się coś takiego wzbudzać, że coś w zamian dam, prawda? I to, co my damy w zamian za nasze złe zachowanie, to jest to, co my nazywamy ofiarą za grzech, którą my składamy w przeciągu naszego życia. To jest jedna myśl. Bardzo często w 90% wypowiedzi braci służących tu za mównicy, bracia służą i mówią o ofierze za grzech, to mówią o czasie dnia pojednania. Dnia pojednania, kiedy kapłani składali ofiarę nie za swój grzech, tylko za grzech ludu. I dlatego pamiętajcie, macie młode umysły, potraficie to zrozumieć, że jest różnica pomiędzy ofiarą za grzech, którą ja składam za swój własny grzech, od chwili, kiedy w Pana Jezusa uwierzyłem, kiedy się Jemu ofiarowałem, to ja za mój własny grzech mam coś zrobić dla Pana Boga? A jest zupełnie coś innego, co jest nazwane składaniem za ofiarą za grzech, którą składał nasz Pan Jezus Chrystus przez 3,5 roku. Bo Pan Jezus Chrystus nie składał ofiary za swój własny grzech. Pamiętacie te teksty, które wam czytałem w listu do Żydów, że najwyższy kapłan żydowski mówi, składał sam za się, ale ten nie miał grzechu, ale jednak złożył ofiarę za grzech, bo na niego były włożone grzechy wszystkich ludzi. Czyli on cierpiał nie za własne grzechy, a za grzechy narodu. Czyli jest ofiara za grzech narodu, za grzech rodzaju ludzkiego, który Kościół może mieć udział, ale są również ofiara za grzech, które popełniają ludzie i które my mamy składać, tak samo jak rodzaj ludzki będzie składał w czasie wieku tysiąclecia. Ja praktycznie mogę na tym zakończyć. Jeszcze raz może jedynie wam przypomnę, żebyśmy sobie utrwalili, że wniosek jest taki, że okup to jest cena równoważna i dlatego ceny równoważnej za doskonałość utraconą Adama nie mógł dać żaden człowiek. Dawid, dlaczego? Bo nie było drugiego doskonałego. Tak jak wiele miejsc w psalmie mówi, że któż może dać okup za brata? Któż może coś? Za sprawiedliwego, jakiegoś tam dobrego człowieka, znalazłby się ktoś jeszcze. Ale doskonałości nikt nie da, bo doskonałości nikt nie posiadał. Dlatego trzeba było czekać 4000 lat, aby przyszedł drugi Syn Boży i oddał swoją ziemską doskonałość, ziemskie synostwo za życie drugiego syna, który to synostwo utracił. Tą doskonałość utracił. I Pan Jezus oddał swoje doskonałe człowieczeństwo za utracone człowieczeństwo naszego Ojca Adama. Ofiara za grzech to jest cena odpowiadająca. Zależna od świadomości, ona może być różna w sytuacji, zależy kto ją popełniał. Czyli za ten sam grzech może być różnica, którą ofiarę ja powinienem składać, a którą Mateusz powinien złożyć. I nasza świadomość, nasza wiedza i nasza czystość serca decyduje o tym, jaka jest nasza wina. I to w ofiarach za grzech zostało pokazane. Jak również na wzór, ja bym powiedział, Pana Jezusa powinniśmy wynakładać swoje życie ku temu, żeby drugim służyć. Zauważcie, tym bardzo trzecim elementem życia naszego Pana było uczenie drugich, współbraci. Uczenie swoich braci tych wzorców, które mamy do przekazania. I ja chciałbym wam powiedzieć, wy może sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale wy się już dzisiaj macie pewnego rodzaju odpowiedzialność względem tych, którzy może za dzień, za dwa, czy za pół roku przyjdą do naszej społeczności. Bo wasza odpowiedzialność, wasza społeczność z Panem Bogiem jest bliższa niż tej osoby, która teoretycznie przyjdzie. Dlatego wy na wzór Pana Jezusa macie tej osobie służyć. Wy macie jej pomagać, wy macie jej wytłumaczyć. A żeby wytłumaczyć, to co trzeba? Trzeba najpierw zrozumieć. Pamiętasz, co Pan Jezus zrobił, jak przyjął chrzest? Tak. Poszedł na puszczę dowiadywać się, jaka jest wola ojcowska. I myśmy przyjechali na kurs do Budziarz dowiadywać się, jaka jest wola ojcowska, żeby kiedy wrócimy, abyśmy wiedzieli, co to jest równoważna cena, to co to jest zadośćuczynienie za grzech, żebyśmy potrafili te rzeczy rozróżniać, bo jeżeli naprawdę chcemy Pana Boga uwielbić, to tak chyba jak w jednej z pieśni śpiewamy, z których przynajmniej będziemy Go chwalić i sercem i wyrozumieniem. Jest tam taki zwrot, że Boga można uwielbiać na różny sposób, ale wyrozumieniem również, żeby poglądami, to co bardzo wielu szczerych ludzi, ludzi wierzących w Pana Boga, uwłacza Panu Bogu, mówiąc nauki, które są niezgodne z Jego wolą, które obrażają i wartość ofiary Pana Jezusa, a na pewno nie są zgodne z Jego planem odkupienia rodzaju ludzkiego i przed tym bym Was osobiście przestrzegał. Ale aby to wszystko w waszym wypadku osiągnąć, to pamiętajcie, wychodzimy z obozu, wchodzimy na dziedziniec i jako pierwsze zaczynamy przestrzegać boskich przykazania. To jest pierwszy krok. Na razie przestrzegajcie boskie przykazanie, ale ja was zachęcam do drugiego kroku. Na tym dzisiaj zakończymy.
Dziękuję bratu. Łukasz, czy mógłbyś tutaj podejść? Może nam dzieci pokazał swoje rysunki i powiedzą, co tam namalowały. Jakub, nie jesteś. Wczoraj pokazywałeś też. Masz wagę? Czy co narysowałeś? Ja tam z daleka widziałem troszeczkę. To jest chyba Sary, tak? Czy jest Sara z nami? To może najpierw Noemi, Boże, chodź tutaj na środek. Chodź tutaj do Łukasza, on ma mikrofon. Co namalowałaś? Powiedz tylko. To jest waga, tak? Tak, o dobra. Podnieś wysoko. Tak, złap tak dwoma ruszkami. Albo Łukasz, pomóż. Co tam jest napisane jeszcze? Waga? Pomiędzy dwoma ludźmi. Dobrze. I tutaj... I ta waga jest na równym poziomie, tak? Mhm. Tutaj kolejna. A jeszcze Kesja, tak? Mhm. Wszystkie mają taki wspólną myśl, że ta waga jest równa, tak? Że nic się nie przechyla, żadna strona. Jeszcze Sara, pokaż, dobra, wysoko. O. No, bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze słyszałem, że są pozdrowienia, tak? Ktoś ma może? To jest teraz na to czas.
Słuchajcie, chciałem wam przekazać serdeczne pozdrowienia od brata Józia Potępy i siostry Marysi, wczoraj byłem w Andrychowie, a także Adam i Magda. Też spędziłem z nimi chwilę, prosić, żeby wam serdecznie pozdrowić i życzyć błogosławieństwa z tej społeczności.
Mhm. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pozdrowienie?
Ja mam chyba z Olesie z pozdrowienie, takie ogólne otrzymałem, żeby wszystkich pozdrawiać serdecznie.
Dobrze. Brat Daniel Kaleta pozdrawia ze zborów w Olszycach. Filip i Andrzej.
To ja przywiozłem świeże pozdrowienia z Białogardu, jak również od niektórych osób z Włoczakowic, jak również też rozmawiałem z Sarą Posetek. Chciała przyjechać, ale niestety nie mogła się ze mną zabrać, ale przekazuję pozdrowienia. Mhm.
Dziękujemy, też wysłamy. Andrzej jeszcze, Szatyński.
Ja mam pozdrowienia przede wszystkim takie trochę przetrzymane. Trochę mało mamy tutaj w jakiejś części pozdrowieniowej, więc jak wjeżdżałem z Warszawy, to Malinowski Paweł kazał was pozdrowić, który teraz tam pracuje i nie mógł się wyrwać, a także z pracujących ludzi to moja mama, która w zeszłym roku była tutaj na podobnym kursie i bardzo sobie ceniła, mi się wyobrażała to sobie rok temu, że będzie razem z wami tutaj, ale niestety ułożyły się tak sprawy, że musi się poświęcić bardziej przyziemnym kwestiom i serdecznie was pozdrawiam, tak samo mój młodszy brat Henryk. Więc życzyliby sobie być z wami serdecznie.
Dziękujemy, zesłamy. Ktoś jeszcze? Jeżeli nie, to zakończymy pieśnią. Pieśń numer 122 i 28. 122, życiem dla mnie Jezus. A później pieśń numer 28. Jezus Chrystus za mnie zmarł.
28.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święte jest imię Twoje. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że możemy być na tym miejscu razem, za to, że możemy tworzyć tutaj społeczność i budować się w Twojej pracy. Dziękujemy Ci za chwilę tych rozważań, za to, że mogliśmy trochę więcej zrozumieć Twojego planu i pomóż nam, żebyśmy mogli to rozwijać sobie, wprowadzić w czyn w nasze życie. Prosimy Cię o błogosławieństwo na dalszą część tego dnia. A to zesłałem do Ciebie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Następna część jest o 11. Jeśli ktoś ma jakieś przemyślenia, pytania do brata, to proszę tutaj rzucać do tej skrzynki. I jeszcze przypominam, dzieciom o 11 jest szkółka na jadalni z wujkiem Tomkiem Organtym.